Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, śmierć w świetle wiary, a naszym gościem jest pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Ruch Fata.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czas, który przed nami, już coraz bliżej, 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, następnie Dzień Zaduszny, kiedy to odwiedzamy, kiedy to stajemy nad grobami naszych najbliższych, wpatrując się przez te groby, jakby przez okno, prawda, przez które sięgamy jakby dalej do tej rzeczywistości, do której wszyscy zmierzamy, wszyscy pielgrzymujemy. A taką bramą do tej rzeczywistości jest moment śmierci i właśnie to zagadnienie jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Śmierć. Temat, który wielu spośród nas oddala od siebie, tej myśli nie dopuszcza zupełnie, że przyjdzie taki moment w moim życiu, że i ja stanę na tym eksponowanym miejscu w kościele na katafalku i to nade mną będą odprawiane te poszczególne celebry liturgiczne podczas ostatniego pożegnania. Śmierć. Czym ona jest w ujęciu Kościoła katolickiego? Może rozpocznijmy od tego tak podstawowego pytania i tak podstawowej sprawy.
Tak, podstawowa rzecz to zdefiniować to, o czym będziemy mówili. Słowo śmierć wydaje się jasne, jednakże ono ma wiele znaczeń, czy kilka znaczeń. Potocznie możemy mówić o śmierci duchowej. Czasem w to zagadnienie wkłada się takie medyczne zjawisko śmierci klinicznej, która z teologicznego punktu widzenia nie jest rzeczywistą śmiercią. My, mówiąc o śmierci w świetle wiary, w świetle nauki Kościoła katolickiego, Bożego objawienia, mówimy o tym poniekąd tajemniczym dla nas momencie oddzielenia duszy, nieśmiertelnej, rozumnej duszy człowieka od ciała. I jest pewną tajemnicą, to jest pewne misterium śmierci, jak ten moment wygląda. My go możemy obserwować tylko z jednej strony, z tej strony ziemskiej. Widzimy nieraz agonię człowieka, nieraz śmierć, która przychodzi szybko, nieraz ta agonia, która trwa godzinami. Druga rzecz, widzimy zachowanie, tak? Natomiast jest ta strona duchowa, ta rzeczywistość już po tej stronie eschatologicznej. I teraz czy śmierć trwa ułamki sekundy? Czy jest to proces, który używając tych naszych ziemskich zwrotów porównań możemy na minuty rozciągnąć? Jak to wygląda na płaszczyźnie świadomości i duszy. Mamy świadectwa czy świętych, czy mistyków, którzy mówią, że śmierć jest tą próbą, że to jest ta ostateczna walka, która się rozgrywa. Z jednej strony od strony Pana Boga, świętych patronów, chrztu, zbierzmowania, anioła stróża, z drugiej strony szatan, który przypuszcza te ataki. Stąd przez wieki było to przekonanie i praktyka, nie tylko teoretyczne przekonanie, od którego dzisiaj na masową skalę odeszliśmy, żeby towarzyszyć osobie umierającej, żeby była gromnica, żeby rodzina się modliła, żeby ktoś wziął za rękę. Z jednej strony ten wymiar taki psychologiczny, że w tym ważnym momencie ten człowiek nie umiera wśród obcych, odrzucony, samotny. Są najbliżsi, którzy go kochają, a z drugiej strony ten najważniejszy moment religijny, że w tym najważniejszym momencie, bo pamiętajmy, że śmierć jest tym o tyle najważniejszym momentem, że tam już na wieki w myśl nauki katolickiej wszystko się decyduje. Albo wieczne zbawienie, albo wieczne potępienie. Więc to modlitewne, duchowe towarzyszenie, wsparcie umierającego jest bardzo ważne. Więc Kościół na śmierć patrzy przez pryzmat sakrum.
A ta śmierć jest chyba coraz bardziej taka wypychana z tej przestrzeni naszego życia. Przecież dawniej były te momenty, kiedy gromadziliśmy się w domach, prawda, przy trumnie zmarłego, omadaliśmy, był ten moment spotkania i ta śmierć przeplatała się z naszym życiem, tak bardzo namacalnie, a teraz gdzieś ona jest wyrugowywana z tej naszej świadomości.
Tak, ja myślę, że jest to działanie nieprzypadkowe, celowe, że te zmiany społeczne, które zachodzą, powiedzmy, poniekąd są naturalne, w sensie, jeżeli duże miasta, wysokie bloki na 100-piętrowe, no ciężko trumne, prawda, windą czy gdzieś, to są pewne procesy, które topografia, tak to nazwijmy, wymusza. Ale w dużej mierze myślę, że są to procesy sterowane przez te środowiska globalistyczne, które chcą człowiekowi wmówić raj na ziemi. Przez te środowiska, które chcą zamknąć szczęście człowieka w wymiarze materialnym, ziemskim. Reklama, konsumpcja, zdrowie, piękna figura, ciało i tak dalej, i tak dalej. Twoje szczęście człowieku jest w wymiarze tylko tym materialnym, doczesnym. Tu sobie stworzysz raj na ziemi. Natomiast śmierć, rzeczywistość śmierci, trumna, grób zadaje kłam temu wszystkiemu. Że kiedyś, tak jak ojciec wspomniał, przyjdzie taki moment, czy jestem wierzący, czy niewierzący, czy chodzący do kościoła, czy niechodzący. Czy wykształcony, czy niewykształcony, przyjdzie taki moment, że będę musiał z tą śmiercią się zmierzyć i będę musiał umrzeć. I ten moment, to co średniowiecze, to memento mori, pamiętaj, że śmiertelny człowieku, to nie chodzi o straszenie, to nie chodziło o paraliżowanie człowieka, tylko chodziło o to, by uczyć odpowiedzialności. Tak, priorytety w życiu, najpierw w moim życiu, w wychowaniu moich dzieci, wnuków, tak wychować, żeby osiągnęły niebo, żeby po śmierci były zbawione. Więc sakramenty święte, więc pacierz, modlitwa, zasady moralne, żeby ślub był sakramentalny, żeby wszystko było po Bożemu. I proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj to zaświadczenie powoduje to, że pierwsze, co mamy w wychowaniu dzieci, to dobra ziemskie. Bardzo ważne zresztą, żeby dobre stopnie miały, żeby były zdrowe, żeby jazdy konnej się nauczyły, języków, pływania, wielu innych bardzo pożytecznych rzeczy. Natomiast wychowanie religijne w dużej mierze, oczywiście w Polsce są jeszcze całe regiony, gdzie na szczęście są piękne wyjątki, gdzie rodzice doceniają to wychowanie religijne, ale w dużej mierze wychowanie religijne to pierwsza komunia i to też na siłę, tak z kwękaniem wielu rodziców, co to za spotkania w parafii, a po co, na co. Po pierwszej komunii wielki rozbrat, potem jeszcze epizod z bierzmowaniem i w zasadzie są to wielcy nieobecni albo obecni bardzo rzadko, na pewno nie na codziennej mszy świętej. I to wychowanie, ten aspekt religijny, moralny w wychowaniu swoim i dziecka gdzieś schodzi nam na dalszy plan. Śmierć jest o tyle pedagogicznym tematem, czy czas listopada, który się zbliża, że każe nam zrobić sobie pewien taki rachunek sumienia, zobaczyć, na ile ja jestem na tej drodze, gdzie tej śmierci nie muszę się bać, a oczekiwać radosnego spotkania z Chrystusem w domu Ojca.
Pan wspomniał o tym walorze odpowiedzialności pedagogicznym śmierci, tej świadomości nadchodzącego z każdym dniem końca mojego życia, który powinien mnie mobilizować do właśnie. Ponieważ tutaj jest ta druga strona, jakże ważna, momentu śmierci i tej myśli, która powinna nam towarzyszyć w naszym życiu, nie tyle o takiej strony pewnego rodzaju lęku, absolutnie nie, ale właśnie takiego odpowiedzialnego podejścia do życia. Pytanie o cel mojego życia, gdzie ja zmierzam pośród tych wszystkich spraw, które mnie na co dzień spotykają, do których dążę, właśnie. Gdzie no, jest
to jest
cel?
Bardzo ciekawy aspekt. Ja bym go jeszcze szerzej powiedział, bo on ma pewne religioznawcze znaczenie. Otóż proszę zwrócić uwagę, że człowiek każdej kultury, każdej epoki, wszystkich kontynentów, przeróżnych wierzeń pogańskich sprzed tysięcy lat i obecnie, zadaje sobie pytanie, co mnie czeka po śmierci, jaki jest sens ludzkiego życia. Mało tego, co się już dzieje z tymi, których kochałem, kocham, pamiętam ich, a zmarli. I bardzo ciekawe, że w tych wszystkich kulturach, które nie miały nic wspólnego ze sobą na przestrzeni tysięcy lat, były za oceanem. Jedna kultura Ameryka Południowa, druga Papua Nowa Gwinea, powiedzmy, czy plemiona. Ale wszędzie na świecie spotyka się wiarę w życie wieczne, że po śmierci, mało tego, jest odpowiedzialność, nagroda i kara. Rzecz jasna, wyobrażenie tego, co jest po śmierci, jest bardzo różne i człowiek skażony, powiedzmy, grzechem pierworodnym często bardzo błędnie, czy może infantylnie sobie to wyobrażał. Natomiast to wierzenie jest i teraz w konfrontacji z dzisiejszymi środowiskami ateistycznymi jest to bardzo ciekawe. Nie zadają sobie pytania. Przez tysiące lat miliony i miliardy ludzi się myliło I nagle malutka grupka, która twierdzi, że Boga nie ma, życia wiecznego nie ma, komórki się rozpadają, nagle oni odkryli i mają prawdę. No, jak ci ludzie, którzy nie mogli wymieniać się informacjami, mieli właśnie ten sens religijny wpisany w siebie. I my dzisiaj od tego tematu nie powinniśmy uciekać. Nawet w semantyce dzisiejszy świat ucieka od tego. Proszę zwrócić uwagę, że zasadniczo nie mówi się zmarł, umarł, tylko odszedł. Odeszła, odszedł i tak dalej, żeby to wszystko złagodzić, żeby dziecko trumny nie widziało, jak ojciec wspomniał. Ja się wychowywałem za siedlcami u dziadków na wiosce i pamiętam, jak były pogrzeby, sąsiedzi się schodzili, były osoby, które miały zeszyty z pieśniami, pieśni, które no, też miały taki wydźwięk wychowawczy, tam osoba żegnała się z tymi, ale też rachunek sumienia dla nas żyjących. I ta trumna jakoś nas nie tyle przerażała, pamiętam, ale właśnie pewną bojaźnią, co prawda napełniała, ale twórczą taką odpowiedzialność. Druga rzecz, to było też towarzyszenie tym, którzy zostali żywi, przeżywają żałobę, przeżywają ten ból, żeby nie zostali wtedy sami opuszczeni. I dzisiaj też już bardzo szybko i pochopnie może od tego odchodzimy, a warto o tym pamiętać.
Pan wspomniał o tej bojaźni związanej z momentem śmierci, momentem przechodzenia przez tę bramę. I tutaj też rodzi się pewnego rodzaju pytanie. Ta bojaźń, która no, jest powszechna, boimy się śmierci, z czego ona wypływa?
Proszę ojca, ja myślę, że wypływa z osłabienia wiary, bo te elementy, od których my odchodzimy, że dziś nie modlimy się przy trumnach, no jest różaniec, powiedzmy gdzieś w kaplicy, że to tak trochę jest traktowane po macoszemu. Ta wiara, brak tej wiary i tej nadziei na życie wieczne powoduje lęk. Z drugiej strony my ze śmiercią jesteśmy oswajani w sposób taki wynaturzony, nie chcę już powiedzieć dosadnie diaboliczny, bo katolickie podejście do śmierci przez pryzmat wiary to co wspomniałem, sakrum. Czy ja wezwałem kapłana do osoby ciężko chorej, umierającej? Czy by sakramenty święte przyjął? Czy pojednał się z Panem Bogiem? To nieraz są bardzo trudne rzeczy. Jak teraz mam spotkanie z księżmi kapelanami, czy z przyjaciół księży kapelanów. Nieraz jest bunt na łożu szpitalnym. Tak? Ktoś nie chce tych sakramentów, a wiele lat nie miał. I widzę tą troskę tego kapelana, czy nawet nieraz zakłopotanie twórcze. Jak podejść? Bo no, ktoś świadomie nie chce. Tu rodzina, albo rodzina nawet wygania. Proszę księdza, proszę wyjść, bo ksiądz stresuje, bo ksiądz niesie śmierć i tak dalej, i tak dalej. A ten kapłan z Chrystusem przychodzi. No kto będzie lepszym lekarstwem dla tego chorego?
Ale w tym kontekście też jeszcze jeden aspekt niezmiernie ważny. Tutaj pan wspomina właśnie o tym, nie, kapłan z Najświętszym Sakramentem nie, bo właśnie jest pewnego rodzaju takie wyobrażenie, aha, śmierć i...
Zaraz przyjdzie śmierć. Tak, już ksiądz, to zaraz śmierć.
I w ogóle takie rugowanie tej rzeczywistości śmierci. A z drugiej strony mamy Halloween, który jest epatowaniem właśnie tym, co negatywne, tym, co jest związane z śmiercią nie tak rozumianą, jak my ją rozumiemy.
Dokładnie, więc to jest to drugie podejście. Z jednej strony to, co Kościół proponuje, to sakrum, szacunek do człowieka umierającego, godność człowieka cierpiącego, umierającego. Widzieliśmy to w osobie Jana Pawła II, człowieka wiary, który na śmierć patrzył jak na spotkanie z Ojcem. Pozwólcie mi odejść do domu Ojca. Otoczenie modlitwą umierającego. A z drugiej strony jest to diaboliczne podejście. Kiedy ono jest? No diaboliczne jest wtedy, kiedy jest grzech. Szczególnie grzech ciężki, grzech śmiertelny, bo to jest ogromny sukces szatana. Proszę zwrócić uwagę, że mamy Boże przykazanie, jest przykazanie nie zabijaj, nie morduj. Więc jeżeli ja kogoś morduję, zabijam, popełniam grzech ciężki. I teraz ciężko to nazwać jakieś, ale powiedzmy obrzędy, które ze Stanów Zjednoczonych w sposób bardzo taki zwulgaryzowany, skomercjalizowany, są od wielu lat zaszczepiane w Europie, również w naszej ojczyźnie, mają to podejście diaboliczne. Jeżeli obejrzymy sobie amerykańskie filmy poświęcone tym wydarzeniom, czy temu czasu, który ma wyobrażać, prawda, dynie z zębami, jakieś psikusy, to jest niewinne, ale te filmy wprost pokazują grozę, przemoc, morderstwo, trupią czaszkę, sztylet, sztyletywanie osób i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, zwracam się tutaj do rodziców, wychowawców, nauczycieli języka angielskiego o taką głębszą refleksję. Proszę zwrócić uwagę, zrobić prostą rzecz, którą ja zrobiłem, gdy zbierałem materiały do książeczki o magii. W internecie wyszukać sobie w wyszukiwarce obrazy, zdjęcia pod słowem Halloween. Halloween. I teraz zobaczymy przeróżne maski, przebrania. Poziom tych masek, sposób, stopień obrzydliwości, przerażenia. Zobaczmy, że dzisiaj przemysł chemiczny jest na wysokim poziomie i te maski są bardzo wiarygodne. Odrywana skóra, zielony jakiś język czy jęzor wystający z trupiej czaszki, rogi, poparzona twarz, krew. To jest obrzydliwość. I teraz to moje dziecko ma zakładać na głowę. A pamiętajmy, że jeżeli za kogoś się przebieram psychologicznie, czy nawet może podświadomie, ja się zaczynam identyfikować z tą postacią, tak? Ja to mam propagować i to ma być od strony nawet nie katolickiej, ale czysto estetycznej, estetyki, piękna, wychowania do piękna, do harmonii. Jest to rzecz, która nie powinna mieć miejsca ani w polskich szkołach, ani w polskich domach, ani w domach kultury, nawet jeżeli ktoś jest niekatolik, niewierzący. Więc mamy te dwa podejścia, propozycje spojrzenia na śmierć, na trumnę, na cmentarz, na grób, od strony sakrum, od strony misterium, gdzie jest ta modlitwa, gdzie jest troska i godność tego człowieka, albo z drugiej strony wersja taka bardzo skomercjalizowana, zwulgaryzowana, zeszpecona.
Święty Paweł mówił: dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. I przez na śmierć należy patrzeć również właśnie przez ten pryzmat wielkiej nadziei na spotkanie z Bogiem. Ktoś też pięknie powiedział, że wskazując na trumnę ze zmarłym podczas ceremonii pogrzebowej, że ten, który tam się znajduje, on żyje, a my, którzy otaczamy tę trumnę, my umieramy.
No, to jedna z modlitw, tekst jednej z modlitw eucharystycznych pięknie nam mówi, że życie się zmienia, ale się nie kończy. My jesteśmy tak naprawdę już nieśmiertelni. My mamy początek, ale już na wieki będziemy nieśmiertelni. Problem jest tylko jeden. Czy ta nieśmiertelność, czy ta nasza wieczność będzie z Panem Bogiem wśród zbawionych, czy w piekle wśród potępionych? Temat, który też dzisiaj jest unikany, o którym się nie mówi, albo który na Zachodzie w Kościele często przez różne osoby jest kontestowany, że to jest tylko symbol, że to jest przenośnia, nie należy straszyć diabłem. Podkreślam, tu nie chodzi o straszenie, tu chodzi bardziej o ostrzeganie, o taką twórczą refleksję. Ja myślę, że tu też pewne wnioski pastoralne mogłyby się nasuwać, albo przynajmniej tematy do przedyskutowania. Czy w dzisiejszych naszych nabożeństwach, w życiu parafii, zbyt pochopnie nie rezygnujemy przy okazji rocznicy, czy rocznicy pogrzebu, czy uroczystości pogrzebowych z pewnych elementów. Znikły czarne kapy, prawda? No, fiolet ma też swoją symbolikę głęboką, wielkopostną i związaną ze śmiercią. Ale jednak ten przez wieki ten kolor czarny, on miał swoją wymowę. Druga rzecz, proszę zwrócić uwagę, że często tak pocieszamy. Uważam, że to jest zbyt tanie pocieszenie, czy może wśród kazań, czy wśród rozmów. A proszę się nie martwić, on odszedł do Pana, odeszła do Pana. Tak wszyscy nagle odchodzą do Pana. To jest prawda. Każdy odchodzi do Pana, ale trzeba dodać, na sąd Boży szczegółowy. Indywidualny. To, co święty Paweł mówi, wszyscy musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby zdać uczynki dokonane w ciele, dobre lub złe. To Pan Bóg nie jest takim naiwnym, miłosiernym dziadziusiem i ty żyjesz, ty grzeszysz, walczysz z Bogiem, z Kościołem, z moralnością i odchodzisz do Pana na sąd Boży. Owszem, miłosierdzie Boże jest nieskończone, ale są warunki, żeby stało się twoim udziałem. Łotr na krzyżu otrzymał miłosierdzie, ale uznał swoje grzechy, zwrócił się do Chrystusa jako do Syna Bożego, wyznał wiarę. My słusznie cierpimy, nam się to należy, czyli czy ty żałujesz za te grzechy, żeby ten wodospad Bożego miłosierdzia stał się twoim udziałem. To nie jest automat, który będzie działał na wszystkich, bo Pan Bóg dał nam wolną wolę i rozum, objawił swoje prawo i teraz ja mam wolną wolę, mogę wybrać życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo. Ja dokonuję wyboru, ja jestem reżyserem swego życia, można by tak powiedzieć, ale również ja poniosę konsekwencje tych wyborów i dlatego temat śmierci, czy to, co przez wieki było w rekolekcjach, w misjach parafialnych podkreślane, uwrażliwianie, żeby iść tą drogą Bożą, były konfesjonały, no u nas jeszcze są czynne, Bogu dziękować, gdzie ludzie poruszani tą nauką ustawiali się, wcześniej przygotowanie do tej spowiedzi. Ja mam okazję ostatnimi laty często być na Białorusi, szczególnie w diecezji grodzieńskiej. Zresztą tam też taką niedużą, duży domik pokupiłem w parafii Naczy. Ukłony i pozdrowienia mego księdza, również proboszcza Aleksandra z Białorusi. I tam miałem okazję być na mszy świętej w 30 dzień po śmierci. Wszedłem do kościoła, piękny taki neogotycki kościół. Patrzę, wystawione świece, wystawiony duży obraz, jak dusze czystowe za pomocą modlitwy czy ofiary mszy świętej są wyprowadzane do nieba. Rodzina osoby zmarłej, no i oczywiście z miejscowości osoby. To tworzy pewien klimat. Myśmy tak może stali się, chcieli być nowoczesnawi, że to takie starodawne, może średniowieczne, ale ten obraz, ten klimat, ta świeca, ten kolor ornatu, to wszystko jakoś oddziaływuje na percepcję, wychowuje do czegoś, budzi jakąś refleksję, taką nietuzinkową, żeby w zapędzonym świecie nie było tak, że pokupujemy znicze, pokupimy plastikowe kwiaty, posprzątać grób, potem to jest ogromny problem z tymi śmieciami i wywożeniem, a modlitwa za zmarłych, a komunia święta za zmarłych przyjęta, a wypominki, a różaniec za zmarłych odmówiony, gdzieś nam to ucieka.
Te rzeczywistości ostateczne, niebo, czyściec, piekło, które dla również niektórych wierzących niestety nie są takie oczywiste. Gdy przeprowadzono badania, czy wierzy, że istnieje piekło, część ludzi, którzy mienią się osobami wierzącymi, no, miała pewnego rodzaju trudność w zdeklarowaniu się, czy wierzą w taką rzeczywistość i też pewnego rodzaju właśnie takie rugowanie tej rzeczywistości piekła, czyśćca z naszego życia. Tutaj może przytoczmy, co mówi Pismo Święte, co mówią objawienia, co mówią święci na temat tych stanów ostatecznych?
Czyściec z niebem, bo z czyśćca już jest jedna droga do nieba, i piekło, i w zasadzie w Biblii i w dokumentach Kościoła w ciągu wieków wydawanych, orzeczeniach soborowych, są jednoznaczne. Jest wieczne zbawienie, jest wieczne potępienie. Oczywiście, o ile z wiecznym zbawieniem nikt nie ma większych problemów, żeby psychologicznie je przyjąć, jak ono będzie wyglądać, wyobrażenia są bardzo różne, ale że jest, to jest tak bardzo, bardzo fajnie. Natomiast jeśli chodzi o wieczne potępienie w kategorii, że to już będzie wieczne dla psychiki ludzkiej, która jest zamknięta w doczesności. Proszę zwrócić uwagę, nam trudno to sobie wyobrazić, w ogóle wieczność, ponieważ u nas się wszystko kończy, zaczyna, przemija. I jeżeli jednak otworzymy Pismo Święte, weźmiemy to za autorytet, to jest tam absolutnie jednoznaczne pokazana realność wiecznego potępienia, czyli piekła. I to mamy zarówno w Ewangeliach, mowa, kiedy jest mowa o Gehennie, mamy to w Apokalipsie, gdzie za pomocą bardzo wyraźnych symbolów jest pokazane wieczne potępienie, jezioro ognia i szarki, do którego dostaną się diabeł i prorok i będą tam trwać na wieki wieków, mówi Biblia. Proszę zwrócić uwagę w Ewangelii na taki zwrot, który pada, kiedy mowa jest o sądzie, że Chrystus już ma w ręku wiejadło i plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jeżeli kara, tak jak Świadkowie Jehowy na przykład mówią, miałaby polegać na tym, że nie będzie nic. Zostanie ten człowiek unicestwiony, rozpadnie się na atomy, ni szczęścia, ni bólu, ni radości, to będzie jego kara. To dlaczego ogień jest nieugaszony? Rozpadli się wszyscy, sąd ostateczny się odbył. Po co ten ogień ma być na wieki nieugoszony? Czy w przypowieściach, kiedy Chrystus mówi, że o zgryzotach tych potępionych, że robak ich nie ginie, prawda? Czyli te bóle, które będą ich wewnętrznie toczyć, się nie kończą. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czy chociażby z Ewangelii Mateusza mamy podsumowanie tych, którzy dobrze czynią uczynki miłosierne i tych, którzy ich nie czynią. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili albo nie uczyniliście i pójdą ci na mękę wieczną. na mękę wieczną. Te przymiotniki są tutaj bardzo znaczące. Jeżeli jest mowa o męce, to znaczy, że to jest świadomie odbierane cierpienie. To nie jest jakaś, powiedzmy, brak świadomości, letarg, gdzie ja nic nie odczuwam, nie wiem, co się ze mną dzieje. Męka z istoty swojej, no jeżeli mnie ząb boli, brzuch boli, głowa boli, czy cierpienia psychiczne, to ja je bardzo realnie odczuwam. Więc Pismo Święte i ostrzeżenia Ewangelii są tutaj bardzo jednoznaczne. Realność, człowieku, naprawdę możesz tak żyć, że swoją wolną wolą możesz Bogu powiedzieć nawet w momencie śmierci, gdzie miłosierdzie Boże do końca o ciebie będzie walczyło, Bogu powiedzieć nie. Nie chcę. Ja zawsze mówię, nikt na siłę nie pójdzie do nieba, nikt na siłę nie pójdzie do piekła. Co człowiek sobie tu wybierze, za czym się opowie, Pan Bóg ten wybór będzie musiał uszanować.
Ten wybór, który jest wyborem, który dokonujemy przez całe nasze życie. Przez całe nasze życie opowiadamy się właśnie albo po stronie Pana Boga, albo po przeciwnej stronie, prawda? I też tutaj pojawia się pewnego rodzaju takie pytanie związane z chociażby taką postawą, która jest przez niektórych praktykowana, że będę żył tak po swojemu, a właśnie na starość, bliżej śmierci, wtedy gdzieś bardziej się otworzę na Pana Boga. Jest to bardzo niebezpieczna postawa.
Jest to postawa i niebezpieczna, i powiedziałbym dosadnie głupia. Dlaczego? Dlatego, że pójście drogą propozycji Bożej człowieka wywyższa tak naprawdę. Boże przykazania, nakazy, zakazy nie są ograniczeniami w sensie, że pozbawiają mnie czegoś dobrego, pięknego, mądrego, twórczego, radosnego. Czegoś, co prowadzi do prawdziwego szczęścia. Nie pustego śmiechu, tylko prawdziwego szczęścia. Więc odkładanie tych drogowskazów to jest skazywanie siebie, że będę szedł drogą jakichś chwilowych zadowoleń, prawda? Bo owszem, mam pieniądze, stać mnie na takie wakacje, mam swoje grono, które przyklepuje moje łajdactwa, grzechy, cudzołóstwa i tak dalej, wśród jakichś tam spotkań, gdzie stać mnie na najdroższe alkohole i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę zwrócić uwagę, że to wszystko nie da człowiekowi prawdziwego szczęścia. Jeżeli weźmiemy przykładu wielu nie tylko bardzo bogatych ludzi, artystów, piosenkarzy zza oceanu czy tu z Europy, i mieli wszystko, mieli takie rzeczy, że nam się nawet nie wyobraża, i to już dziesiątki lat wcześniej, czarterowe samoloty. Jeżeli pieniądze dają szczęście, mało tego, mieli wręcz taki ogromny aplauz setek tysięcy ludzi, którzy płakali na ich koncertach, a czuli się samotni. Wielu z nich nie wytrzymało, popełniało samobójstwa, albo no kończyło w bardzo takich nieapetycznych okolicznościach. A ja, kiedy widzę człowieka, który gdzieś może nawet jest z ubogiej wioski, gdzieś ma kawałek tej emerytury, pensji, czy gdzieś z jakiegoś ogródka, z pola trochę jeszcze sobie żyje, ale widzę, on mija kościół, on mija kapliczkę, on uchyli czapkę, on ma to wychowanie. I czy ten człowiek jest mniej szczęśliwy, czy ci ludzie, którzy kiedyś również u nas przy domach się na wioskach spotykali, rozmawiali ze sobą, ale tam była niedziela, chociaż byli upracowani, była msza święta, były święta. Człowiek oddychał rytmem Pana Boga i to im wcale szczęścia żadnego nie odebrało. Dobrze wychowali swoje dzieci. Dzieci ich na starość się nie wyrzekają. To mój tata, to mój mama. Nie wstydzą się, bo w tym religijnym wychowaniu, w Bożym przykazaniu czci ojca swego i matkę swoją, byli wychowani. Widzieli, jak wcześniej ich rodzice, ich dziadków dochowują. Umyli, nie wstydzili się, nie oddali gdzieś, żeby wśród obcych leżał. Choć był to jakiś krzyż, było to wyrzeczenie, ale ta miłość to wychowało. I odkładanie tego na długie lata to jest pozbawianie się tego prawdziwego szczęścia, tej prawdziwej radości. Kolejna rzecz, tak jak ojciec powiedział, no niebezpieczna z tego względu, że ja nie znam chwili swojej śmierci. Dziś widzimy codziennie, jak wiele osób nagle ginie w wypadkach, kataklizmach, jak dopada choroba człowieka. Kolejna rzecz, kochani, zwracam uwagę na to, że człowiek, który dziesiątki lat odkłada, lekceważy sobie Pana Boga, a że jak się wyspowiadam, nawrócę, powrócę, on nie ma wewnętrznej dyspozycji. Pan Bóg tak nie pozwoli z siebie kpić do końca. I teraz oprócz tego, że ty możesz nie mieć czasu, to jeszcze możesz nie umieć tego zrobić. Ty masz miesiące, już chorujesz, już nowotwór, widzisz, że słabniesz, już nawet się nie łudzisz, że umrzesz, ale teraz ty się nie umiesz modlić, ty nie umiesz zbudzić wiary, w tobie się bardziej bunt może wzbudzi, może złorzeczenie Panu Bogu, niż to, żeby jeszcze przed śmiercią się wyspowiadać. Więc to takie odkładanie jest na kilku płaszczyznach dla człowieka takiego rozsądnego i wierzącego nie do przyjęcia. Ja mogę upadać, ale nie nazywam grzechu normalnością, dobrem, sumienie mam je gryźć i mam szukać w konfesjonale tego poukładania się, by być gotowym na to spotkanie z Chrystusem.
Wspomniał Pan o tym oddychaniu wiarą katolicką w kontekście rzeczy ostatecznych. Jak sprawa ma się z osobami, które nie znają wiary, które żyją w innych religiach, które innym duchem oddychają? Jak tutaj ta sprawa się ma właśnie w kontekście śmierci i spraw ostatecznych?
Jeżeli są to osoby, które żyją w innych religiach, to jak wspomniałem na początku, one z natury religijności mają jakieś wyobrażenie i wiarę, nieraz bardzo silną, choć z naszego punktu widzenia w szczegółach wyrażoną błędną, ale wierzą w to życie wieczne. I teraz Sobór Watykański tu bardzo jasno, precyzyjnie mówi, że ci, którzy bez własnej winy, nie znając Chrystusa i Jego Kościoła, formalnie do Niego nie należą, ale żyją zgodnie z nakazem swojego sumienia, mogą być zbawieni. Ale zbawieni nie dzięki Krysznie, czy Buddzie, czy komukolwiek, tylko dlatego, że ofiara krzyżowa Chrystusa ma wymiar powszechny. Sobór zaznacza, bez własnej winy, nie znając Chrystusa i Kościoła. Natomiast inna sytuacja jest i dla mnie nie do zmierzenia się intelektualnie w teorii, sytuacja ludzi, którzy mówią, że nie wierzą w Boga. Żyją w Europie czy gdziekolwiek na świecie, nie wierzą w Boga, określają się czy niewierzący, czy bardziej precyzyjnie ateiści, bo niewierzących nie ma, każdy w coś wierzy, to nie ma tak, że wszyscy wszystko zbadali, zmierzyli, w coś przyjmujemy na wiarę, no chociażby w nauce aksjomaty są przyjmowane na wiarę. Natomiast ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki sens mają ci ludzie. Oni są pewni, że Boga nie ma, życia wiecznego nie ma, wieczności nie ma. Ich dzieci, ich ciała, dzieci się też rozłożą, no robaki zjedzą, prawda, trywialnie mówiąc. No jaki sens? No, że ktoś po sobie może zostawię, ktoś będzie pamiętał. To na krótką metę, krótkodystansową. Ja strasznie współczuję tym osobom, bo to i zaraz nadziei nie ma. Przychodzą jakieś kryzysy. Człowiek wierzący, była wojna, głód po wojnie, trudne sytuacje, wywózki, no, koszmarne rzeczy. Ale jak była wiara, to ja wiem, że jest ostateczna sprawiedliwość, że to wszystko się skończy, że jeżeli podejmę krzyż, cierpienie, w wieczności jest nagroda. Coś mnie trzyma przy życiu, coś mnie motywuje. Natomiast jeżeli tego życia wiecznego nie ma, jak to tłumaczyć, że jestem igraszką kosmosu, przypadkowo atomy się zbiły i moje DNA się tak przypadkowo zrobiło, że dzisiaj nawet i fizyka kwantowa jest bardziej już metafizyczna niż, dlatego niektórzy ateiści nie bardzo lubią najnowszych osiągnięć fizyki kwantowej, bo tam są pewne konotacje takie teologiczne, metafizyczne istnienia świata i tego, co nas wszystkiego otacza. I to jest bardzo ciężka sytuacja. Ja oczywiście żadna moja zasługa, że się urodziłem w rodzinie katolickiej, że rodzice po katolicku mnie wychowali, że miałem to szczęście urodzić się w Polsce, gdzie ta wiara katolicka była i jest. Natomiast ciężko mi tak intelektualnie wyobrazić sobie sens życia, no, życia z dnia na dzień, osiągnąć sukces w pracy, jakoś poukładać to życie, ale jak? W imię czego? Dlaczego pomagać cierpiącym? Dlaczego poświęcać się dla słabych? Dlaczego ryzykować swoje życie, chociażby jadąc na misję, żeby tam głosić Chrystusa, ale również pomóc tym ludziom, szpital pobudować, szkołę. Dlaczego tych ciężko chorych na straszliwe choroby zakaźne, te siostry, czy zakonnice, czy opielęgnują, nie boją się. Dlaczego Matka Teresa poświęcała się, widząc tego biednego, chorego człowieka? Ich rozumiem, jest motywacja wiary, przekraczająca próg śmierci. Natomiast tam no, nie ma to wszystko podstaw takich racjonalnych.
Śmierć w świetle wiary, temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM Radia Maryja. Naszym gościem jest, przypomnijmy, pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Ruch FATA. Zapraszamy również widzów, słuchaczy do współtworzenia dzisiejszego czasu rozmów niedokończonych. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny. Ojczyzny. Numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Śmierć w świetle wiary, temat, który podejmujemy, i ten moment śmierci. I co następuje później? Mówimy o sądzie.
Tak, w świetle wiary katolickiej.
I jeszcze może, jakie sądy nas czekają?
Tak, tak, tak. Więc właśnie Kościół tutaj, ta nauka katolicka, ona jest bardzo precyzyjna, z tym, że może dzisiaj za mało też o tym troszeczkę słyszymy, tych takich katechizmowych rzeczy. Może za dużo troszeczkę spłyciliśmy mistykę, czy wiarę, czy dogmatykę tylko do emocji, do uczuć, do takiego chrześcijaństwa troszkę lajtowego. Natomiast jeżeli sięgniemy do tej nauki w momencie śmierci, czyli odłączenia nieśmiertelnej, rozumnej duszy, która jest bytem co prawda samodzielnym, ale nie pełnym, bo przypomnijmy, będzie zmartwychwstanie ciał, to cały człowiek będzie zbawiony albo potępiony z duszą i ciałem. Ale jest bytem samodzielnym, następuje sąd Boży indywidualny. Właśnie, nie mylmy z sądem ostatecznym, który będzie przy powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasów. Sąd Boży indywidualny, ja i Pan Bóg. W momencie śmierci staje przed Panem Bogiem w całej prawdzie całego swego życia. Czyli z tym wszystkim, co było dobre, piękne, Boże w moim życiu, ale również z tym, co było grzeszne, co było złe. Szczególnie, jeżeli ten grzech, to zło nie zostało przed śmiercią rozliczone w sakramencie spowiedzi świętej, w zadośćuczynieniu, w przyjęciu odpustu zupełnego, który jest też na okoliczność śmierci. O tym też się bardzo mało mówi. Bardzo mało kto z tego korzysta, z tego duchowego skarbca Kościoła. W oktawie uroczystości wszystkich świętych za nawiedzenie cmentarza możemy ofiarować odpust zupełny, albo jeżeli nie będziemy tego godni, cząstkowy, za duszę w czyściu cierpiący, mówię, nie będziemy tego godni, bo znów odnoszę ogromne wrażenie, jeżdżąc w różnych parafiach na odpustach, że mało się tłumaczy te warunki. Pod zwykłymi warunkami możemy uzyskać odpust, ale tam jest jeden szalenie trudny warunek, który zresztą uczy człowieka i wymaga dojrzałości duchowej. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Oczywiście nie trzeba się tym paraliżować, no to czy ja mam aż taką wolność, czy jestem godzien tego odpustu zupełnego, to jest tajemnica, którą Pan Bóg zna. Natomiast ja wiem, że jeżeli w ciągu roku, a codziennie możemy uzyskać odpust zupełny, w internecie można znaleźć sobie strony duszpasterskie, gdzie Stolica Apostolska pokazuje, czy podaje, przy jakich warunkach. Jeżeli ja w ciągu roku często pragnę zyskać ten odpust zupełny, to nie znaczy, że ja po odpuście już nie zgrzeszę, jestem doskonały. To zupełnie nie o to chodzi, tylko w tym dniu, w tym momencie, kiedy wypełniam te warunki i przede wszystkim wzbudzam sobie pragnienie odpustu zupełnego, mam nie teoretyczną, deklarowaną, ale autentyczną w duszy pragnienie zerwania z jakimkolwiek grzechem, nawet najlżejszym. Ktoś mógł powiedzieć, no to kto to jest godzien zyskać? Nie trzeba się tym przejmować, w sensie paraliżować, ponieważ nawet jeżeli ta dyspozycja nie jest jeszcze doskonała, to i tak otrzymam wielki dar odpustu cząstkowego, który jest wielką pomocą dla dusz czystu cierpiących. Więc na tym sądzie Bożym szczegółowym staje w całej prawdzie. Tu dodajmy pewną rzecz, nie wiem, bo nie wiem, czy ona jest dzisiaj w programach katechetycznych, czy o czym się mówi, czy nie, a ona jest szalenie ważna, bo ona wieczność może uratować. Jeżeli przeżywasz wypadek, jeżeli śmierć przychodzi nagle, zawał, sam w domu, nikt nie zdąży kapłana wezwać, to akt żalu doskonałego wzbudź. Przeproś Pana Boga, żałuj. Może już nie jesteś w stanie mówić, ale na płaszczyźnie woli zwróć się do Chrystusa. I Kościół uczy nas, że wtedy te grzechy są darowane przez czyściec, ale masz uratowaną wieczność. Natomiast gdyby zdążyła karetka do ciebie dojechać, będziesz w szpitalu, operacja się udała, jest ksiądz kapelan, cię odwiedza, to mam obowiązek się z tych grzechów wyspowiadać. To jest tylko na okoliczność śmierci. Więc żeby i młodym ludziom, i ludziom w średnim wieku, bo to starsze pokolenie jeszcze tutaj ma pewną wiedzę i pewną wrażliwość, mówić o tym, że jak przyjdzie ten moment, żeby mieli przed oczami Chrystusa miłosiernego, do którego można się zwrócić z tym szczerym, choćby te grzechy były jak najgorsze w moim życiu, ale Panie Boże, to było moje bagno, proszę Cię o zbawienie, o wybaczenie, o miłosierdzie. Sąd Boży szczegółowy, wynik niego może być tylko trojaki, albo niebo, albo czyściec, albo piekło. I teraz oczywiście można by szczegółowo omawiać te wszystkie trzy stany. Jako może króciutko zwrócę na pewne błędne wyobrażenia. Otóż niektórzy błędnie sobie na przykład wyobrażają, że jeżeli ktoś tuż przed śmiercią się wyspowiadał, przyjął namaszczenie chorych, zakładamy, że pobożnie się wyspowiadał i tak dalej, to od razu będzie zbawiony. Być może, ale niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że są jeszcze skutki grzechów i z tej spowiedzi, i z wielu innych. I być może potrzeba czyśćca, czyli również modlić nas żyjących za tą osobę, czy mszy świętych, żeby jej przyjść z powiedzią. Natomiast jeżeli ktoś w momencie śmierci zadośćuczynił również za te grzechy, nie ciągnął się te skutki, przyjął odpust zupełny, mówimy warunkowo, jeżeli, no bo to Pan Bóg wie, czy ja miałem taką dyspozycję, to wtedy rzeczywiście od razu po śmierci spodziewa się być zbawionym z Chrystusem w niebie. I znów o tym mówi wyraźnie Pismo Święte. W liście do Filipian święty Paweł ten swój słynny dylemat pokazuje. Co mam wybrać, nie umiem powiedzieć. Umrzeć, odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostać zaś w ciele, to dla was bardziej konieczne. Czy Księga Apokalipsy mówi, błogosławieni, którzy umierają w Panu już teraz, bo idzie za nimi ich nagroda. Ale warunek umrzeć w Panu, w stanie łaski uświęcającej. Ważne jest pojednać się przed śmiercią z bliskimi, z rodziną. Również te rzeczy materialne, majątkowe, testamenty, żeby to było jasno, sprawiedliwie ułożone. Dlaczego? Dlatego, że zaniedbanie tych rzeczy powoduje to, że ja zmarłem, a ciągną się właśnie różne rodzinne niejasności. I to zaniedbanie jest gdzieś przez moje niedbalstwo spowodowane. Oddać długi przed śmiercią, żeby krzywda ludzka z mego powodu, przez moje niedbalstwo znów się nie ciągnęła, bo to mnie obciąża. Piekło, więc to wieczne potępienie.
Może zanim to też dajmy głos widzom oraz słuchaczom, aby też i poszerzyć naszą dyskusję o te głosy. Zapraszamy, odbierzmy pierwsze telefony. Bardzo proszę. Halo, halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I dziękuję za wspaniałą audycję. Bardzo mądrze tym pan mówi, bardzo wykształcony człowiek. Niesamowita wiedza. Dwa pytania. Śmierć kliniczna, unosi się duch, widzi to, tą salę operacyjną, to i tak dalej. Czytałem w internecie, czyli w chwili śmierci już ten duch odchodzi. Drugi temat, śmierć kliniczna, w długiej takiej róży widzi, jak pędzi szybciutko, tam widzi białe światło w domyśle Chrystusa. Jest to tak? I drugie pytanie, sąd ostateczny. Kiedy idziemy do czyśćca? Tam następuje chyba to rozliczenie, prawda? Chyba nie. Nie, czekamy w czyśćcu na Pana Boga, na sąd. I tam będzie waga. Dobre uczynki, złe, jak tu mówi wykładowca. No, jak długo czyściec trwa? Tam chyba nie ma wymiaru czasu. Rok, miesiąc, 100 lat, milion lat, prawda? Kiedy zostanę dopuszczony do sądu ostatecznego. I trzeci temat, taka dygresja. Na cmentarzu u nas na Śląsku piękny napis: śmierć bramą, żyć.
Halo, halo, panie Bronisławie, czy tak? Słyszymy się?
Tak, słyszymy się.
Dziękujemy serdecznie za te podjęte tematy z pana strony. Niezmiernie też ciekawe, interesujące sprawy podjęte. Śmierć kliniczna to też temat niezmiernie szeroki, ale też i ta nawiązanie do tej dyskusji, którą żeśmy teraz prowadzili, prawda? Sąd szczegółowy, sąd ostateczny.
Dlaczego dwa sądy?
Tak, dlaczego są dwa sądy?
Więc może tak po kolei. Jeżeli chodzi o śmierć kliniczną, to trzeba od razu zastrzec, że śmierć kliniczna nie musi być śmiercią biologiczną, a tym bardziej śmiercią w sensie teologicznym. To, że ja gdzieś unoszę się, widzę jakieś swoje ciało, czy widzę jakieś światło, czy tunel i tak dalej, nie jest dowodem, że ktoś umarł i stamtąd wrócił, z tej prawdziwej, nazwijmy to, śmierci w sensie teologicznym. Dlaczego? Otóż śmierć kliniczna jest pewnym zjawiskiem medycznym. Jest pracą mózgu. Są to rzeczy, które cały organizm, również praca hormonalna, neurologiczna, często pod wpływem czy narkozy, czy jeszcze innych środków, jest bardzo intensywna. Zresztą nieraz bardzo często, zresztą słyszymy też, że przed śmiercią jest jakaś mobilizacja organizmu wielu osób. I medycyna to próbuje badać właśnie, czym jest śmierć kliniczna. Druga rzecz, śmierć biologiczna. Arcytrudny temat. Co jest dzisiaj śmiercią biologiczną? W medycynie to się bardzo zmieniało. Jest to ogromny problem biomedyczny pobierania narządów, organów, czy od umarłych pobieramy, czy od żywych. A może nie ratuje się nieraz młodych ludzi, bo są organy, i za które ktoś gdzieś jest w stanie dużo zapłacić, czeka w kolejce, żeby być szybciej. Ale trzeba najpierw stwierdzić śmierć biologiczną, niby śmierć mózgu. Potem okazuje się, że były przypadki. Więc my mówimy tutaj, zastrzegam, o śmierci teologicznej, czyli odłączenia duszy od ciała. Śmierć kliniczna nie jest tą śmiercią. Ona może potem przejść po iluś minutach, godzinach w śmierć prawdziwie biologiczną i tą z teologicznego punktu widzenia. Jeżeli mówimy, że ktoś wrócił ze śmierci do życia i chcemy być poprawni teologicznie, to są tylko dwie możliwości takiego powrotu. Albo wskrzeszenie. Mamy przykłady Chrystusa, ale też i w dziejach apostolskich, w historii Kościoła o tym mamy i na polskich ziemiach również takie przypadki, które były badane, udokumentowane na przestrzeni wieków, o których może też tak troszeczkę gdzieś zapominamy albo o nich nie słyszymy. Drugą możliwością to jest zmartwychwstanie. Wskrzeszenie i zmartwychwstanie to są dwie możliwości powrócenia z religijnego, z teologicznego punktu widzenia z prawdziwej śmierci. Oczywiście różnica jest ogromna, bo człowiek wskrzeszony wraz będzie musiał umrzeć, a zmartwychwstanie jest już do tego życia wiecznego. Natomiast jeśli chodzi o ten sąd ostateczny, szczegółowy, jak długo będzie trwał czyściec, jak długo, rok, dwa, tysiąc lat i tak dalej, od razu trzeba powiedzieć to zastrzeżenie, że my możemy się porównywać tylko tutaj ułomnymi analogiami naszego świata doczesnego. Cały czas pamiętając, i Kościół zresztą takimi analogiami, Pismo Święte się posługuje, Kościół się posługiwał. Kiedyś odpusty cząstkowe były wyznaczane, powiedzmy, w ilości dni. Dzisiaj mówimy zupełny lub cząstkowy, ale to jest wszystko per analogiam, przez porównanie, przez analogię. To, co Pismo Święte mówi, u Pana Boga jest jeden dzień jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Czyściec będzie trwał do sądu ostatecznego. Dlaczego dwa sądy? Proszę zwrócić uwagę, sąd indywidualny, myślę, że jest jakoś tak logicznie zrozumiały. Ja odpowiadam za swoje życie. Ale teraz w wymiarze ziemskim po mojej śmierci dalej płynie czas. Dzieje ziemi się toczą, ludzkości, historii zbawienia się toczą. I sąd ostateczny będzie sądem takiej ostatecznej manifestacji wszystkich zbawionych i wszystkich potępionych. Mało tego, sąd ostateczny będzie również brał pod uwagę to, co w tym okresie od mojej śmierci do sądu ostatecznego się zadziało. Na przykład wiele osób się za mnie modliło, prawda? To ma również wpływ na moje życie. Więc ta ostateczna manifestacja, która jest w Biblii pokazana, że zbawieni będą po prawicy, potępieni po lewicy, każdy będzie wiedział za co, tam nie będzie tłumaczeń, a może to, a może tamto, nie wiedziałem. Ta sprawiedliwość będzie arcyjasna. Mało tego, okaże się ta sprawiedliwość. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często jest tak, że wielu ludzi cichych, pobożnych, heroicznych przeżyło całe życie w zapomnieniu albo nawet w opluciu, w zniesławieniu. Ale Pan Bóg wie, że oni byli święci. Choć w naszych oczach mogą być zdeprawowani czy przez media ośmieszeni. I odwrotnie. Ktoś może mieć z wielką pompą pogrzeby, huczne, w sensie wystawne i tak dalej. Ronda, ulice będą jego nazwiskami, imieniami nazywali. Będą płyny na jego cześć głosili. A może się okazać po śmierci na Sądzie Bożym, że był to człowiek daleki od Pana Boga. Że zgnilizna grzechu, choć niewidoczna na zewnątrz była. Na sądzie ostatecznie ta ostateczna sprawiedliwość, oddanie każdemu i pokazanie przed wszystkimi i tych heroicznych, i tych, którzy krzywdzili, czy już mówiąc bardzo tak kolokwialnie, robili źle, będzie ukazana, będzie pokazana. I to będzie zamknięcie tej historii zbawienia w tym czasie, no i potem odbieranie, konsekwencja tego, co ja sobie wybrałem. Czyli albo wieczne zbawienie, albo wieczne potępienie. Co przemawia, może tylko dodam, za nauką Kościoła o wiecznym zbawieniu? dla mnie. Ano przemawia to, że tam nie ma cukierkowatości, a jest bezradność. No bo jak wytłumaczyć ludziom wieczne szczęście, że to wieczne alleluja będą śpiewać? Panie, to nudne, ojejku. No wizjo beatyfika, no nie trafia do ludzi, abstrakt i tak dalej. Ale właśnie to, co święty Paweł napisał, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. I Kościół to mówi, nie sili się na jakieś tanie, cukierkowate wyobrażenia. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu innych religiach mamy przeciwnie. U Świadków Jehowy mamy rysuneczki, stół, ekologiczna żywność, ptaszki, raj na ziemi. Próba wyobrażenia sobie, jak to wszystko będzie. Czy jakieś tam w świecie muzułmańskim, powiedzmy, ileś dziewic na ciebie będzie czekać. Bardzo materialistycznie, bardzo hedonistycznie. Wręcz bym powiedział, bardzo tak docześnie i ziemsko. Nie, to jest zupełnie inny wymiar, do którego my wyjdziemy, gdzie serce człowieka nie zdołało pojąć. A święty Paweł wie, co pisał. Opisał oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, ale przypominam, jak mówi, był porwany aż do trzeciego nieba i widział pewne rzeczy, które nie godzi się powtarzać śmiertelnikowi. I tu jest zasługa wiary. Ja nie widziałem nieba, nie przeżyłem, ale przyjmuję na wiarę ze względu na autorytet Boga, który to objawia, czy poświadczenia różnych świętych, błogosławionych, mistyków, że to szczęście wieczne, niewyobrażalne szczęście, przewyższające wszelkie tutaj szczęścia na ziemi, istnieje i czeka na mnie.
Zaprośmy kolejne osoby do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Halo, halo.
Mówi, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Henryk ze wschodniego Mazowsza. Pozwoliłem sobie zadzwonić, dlatego że temat bardzo ciekawy, na który już od długiego czasu myślałem, kiedy on się pojawi, jakby w cząstce dotyczy mnie. To, co pan prezes mówił, czy ojciec, o tym nagłym takim zachorowaniu, czy tego. I w okresie świąt Bożego Narodzenia było dwa czytania, nie pamiętam których apostołów, że Panu Bogu bardziej zależy na jednym skruszałym grzeszniku niż na 100 sprawiedliwych. I teraz chcę powiedzieć po sobie, ja nie mówię, że jestem tym sprawiedliwym czy skruszałem. Pan Bóg mnie zostawił przy życiu, dotknął mnie taki przypadek. Pękł mi w głowie tętniak wielkości piłeczki ping-pongowej. Został zalany mózg. I proszę sobie wyobrazić, że ja przeżyłem. Jak rodzina poszła dziękować lekarzom na Wołoskiej, to lekarz będzie tak, proszę państwa, nie czarujmy się. To, że pan Henryk żyje, to nie jest nasza zasługa. To jest cud Boży. No właśnie, jeszcze mamy jedno pytanie takie zupełnie zbliżone z tym tematem. Na tych obrazkach z panem Jezusem Miłosiernym na awersie jest instrukcja, jest napisane, że jeżeli w trakcie umierania nad zmarłym rodzina odmawia koronkę do miłosierdzia Bożego, to ten zmarły jakby idzie od razu do nieba. Jaka to jest prawda w tym?
Panie Henryku, dziękujemy za telefon i cieszymy się, że jest pan z nami. Też życzymy wielu łask Bożych na dalsze długie lata życia. I te tematy, które pan podjął, poprosimy. I jeszcze też tak w nawiązaniu do słów, które pan wypowiedział, o tym, że święty Paweł został porwany do trzeciego nieba. Też może rozumijmy tę myśl, co to znaczy?
To wynika z pewnej teologii hebrajskiej. Żydzi dzielili niebo na pewne kręgi, pewną wizję. Natomiast święty Paweł, arcyciekawa postać, był rok świętego Pawła ogłoszony. Też może tak nieraz nam te tematy, które Ojciec Święty proponuje, na każdy rok przechodzą między palce. Pamiętamy jego nawrócenie. Był człowiek, który bardzo wykształcony człowiek w prawie żydowskim, w wierzeniach. I on nie należał do grona apostołów, nie słyszał Chrystusa, nie chodził z Chrystusem, nie brał udziału w przypowieściach i nie słyszał przypowieści potem na osobności, kiedy Chrystus tłumaczył, nie był świadkiem pustego grobu, kiedy apostołowie z kobietami byli i tak dalej. Natomiast on miał bym powiedział, indywidualne przygotowanie, indywidualne prowadzenie. Zresztą to sam opisuje, kiedy był w Arabii, kiedy był na pustyni, kiedy miał również prywatne objawienia Chrystusa. Rzecz jasna, on musiał też pokazać autorytet na tle apostołów. On, szczególnie w liście do Galatów, gdzie opisuje, że to, co on głosi, jest zgodne z nauką Kościoła. Mimo że nie był z apostołami, nie należał do grona, ale ma tę samą naukę od Chrystusa indywidualnie udzieloną. Ale też proszę zwrócić uwagę, konfrontuje to. W pierwszym rozdziale listu do Galatów święty Paweł pisze: spośród zaś tych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego. A wcześniej mówi, że spotkał się z Kefasem i z innymi. Czyli idzie do autorytetu. To już ty macie prymatu nieumylności papieża, jak to jest wybrzmiewa również w księgach Pisma Świętego. Natomiast i to jest jeden z elementów, porwanie do trzeciego nieba, jeden z elementów tego indywidualnego prowadzenia. Od momentu nawrócenia, Szawle, czemu mnie prześladujesz, kim jesteś, Panie? Ja jestem Chrystus, który ty prześladujesz. Poprzez ten czas, kiedy nie widzi, stracił całkowicie wzrok, poprzez Damaszek, wprowadzenie do kościoła, na początku się bali świętego Pawła, więc i święty Paweł też ma takie nawiązania właśnie do życia wiecznego, do tego przejścia, czy w liście do Koryntian, jak pisze symbolicznie o zwinięciu namiotu, czyli prawda, o śmierci, czyli kiedy ciało nasze, ale to jest człowiek, który miał głębokie doświadczenie mistyczne, również tych eschatologicznych rzeczy.
I wspomnijmy o tym pytaniu, które zadał pan Henryk odnośnie modlitw, zwłaszcza tutaj została podjęta modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia i tych obietnic też związanych właśnie dla osób wykonujących, umierających z tą modlitwą.
Kościół zawsze, to nie ma automatyzmu. Od razu trzeba odrzucić magiczne myślenie. Odmówię koronkę, ktoś zbawiony. Obejdę pięć sobot czy dziewięć piątków miesiąca, a mogę sobie żyć jak chcę i tak dalej. Obchodzenie czy praktyka obchodzenia pierwszych piątków miesiąca, pierwszych sobót, z istoty zakłada szczerość, z istoty zakłada zwrócenie się do Pana Boga. Więc spowiedź, komunia, prawda, czy rozważanie przez 15 minut tajemnic wiary i tak dalej, ma doprowadzić cię do nawrócenia. A nie tak jak w religiach pogańskich, założę amulet, już jestem chroniony. Tupnę nogą, wyrzucę coś przez prawe ramię, zrobię jakiś obrzęd, już mi się nic nie stanie. Chrystus mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jesteś ochrzczony, katoliku, chodzisz do kościoła, dziękuj za dar wiary, ale pamiętaj znów to, co święty Paweł pisze, że ten skarb nosimy w naczyniach glinianych, łatwo to zgubić, zatracić. Do końca, do ostatnich naszych sekund życia jest ta walka, żeby tą wiarę zachować i osiągnąć to życie wieczne. Natomiast Kościół zawsze zalecał modlitwy przekonujących. Różaniec, prawda? Teraz koronka do miłosierdzia mamy też, żeby tymi modlitwami wspomagać, wspierać. Kiedyś w książeczkach do nabożeństwa również były modlitwy nie tylko za zmarłych, ale też przekonujących. Spotkałem się z takimi modlitewnikami, co też wykorzystywałem w swojej książeczce o duszach czyśćcowych. Jak się zwracać? Litania do wszystkich świętych. Też jest ważne, kochani, nadawajmy imiona naszym dzieciom świętych błogosławionych. Oni do końca dni i w tych ostatnich chwilach mają też im pomagać. Ale to znów potrzeba nie świeckiego spojrzenia na obrzęd chrztu, ale przez pryzmat wiary. Zwracajmy się też do naszych świętych i błogosławionych. Więc modlitwy przy zmarłych jak najbardziej, towarzyszyć modlitwami, natomiast żebyśmy nie popadli tutaj w taki automatyzm. Ta modlitwa, czy różańcowa modlitwa przekonających, czy inne modlitwy są wielką i konieczną potrzebą w tym momencie, kiedy decyduje się na płaszczyźnie duszy nieśmiertelnej tego człowieka. Nasze ziemskie oczy mogą nie widzieć, a tak szatański my możemy go widzieć u tego umierającego, że on ma jakieś konwulsje, że krzyczy i tak dalej. To jest materialnie, ale na płaszczyźnie duszy, on może bardzo potrzebować wtedy tego modlitewnego wsparcia.
Proszę, wspomnijmy o gromnicy, prawda, która jest w ręku, powinna być w dłoniach osoby konającej i też tutaj roli Matki Najświętszej w tym momencie przechodzenia.
Tak, tak, tak. To świętego Józefa również, patrona dobrej śmierci. Dziś proszę zwrócić uwagę, ja myślę, że potrzebna jest głęboka refleksja i jak najszybciej podjęta taka pastoralna. To, co żeśmy wspominali, czy my zbyt pochopnie w naszych parafiach, diecezjach, domach, rodzinach nie zrezygnowaliśmy, nieraz może nawet z takim uśmieszkiem, że to trąci średniowieczym właśnie gromnicy, pięknych nabożeństw, bogatych w treść, którym powinna też katecheza towarzyszyć, czy kazanie, które wyjaśnia świętego Błażeja, poświęcenie pojazdów, świętej Agaty, poświęcenie pokarmu, gdzie jest najwięcej ludzi, jest szansa dotrzeć, którzy może tylko raz w kościele, że przy różnych dniach w ciągu roku, w naszych sytuacjach chcemy wprowadzać Pana Boga, a przede wszystkim w momencie śmierci. Stąd też i zapewnienia tych, którzy mają szczególne nabożeństwo do Matki Bożej, tych, którzy należą do kółek różańcowych, czy czcią Matkę Bożą, zapewnienia Matki Bożej właśnie wybawienia w pierwszą sobotę po śmierci z czyśćca. To są świadectwa świętych mistyków, właśnie jak Święta Maryi, na przykład w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ileż dusz czyśćcowych może być wymawianych, szczególnie jeżeli w tę uroczystość my szczególnie będziemy też pamiętać i modlić się za zmarłych, wszystkich świętych, dzień zaduszny, oktawa. No tych rzeczy jest dużo, tylko czy dzisiejszy człowiek o tym słyszy? Bo wiara rodzi się ze słuchania. No, świeckie stacje o tym nie mówią. W domach się o tym nie rozmawia. Programy katechetyczne w szkołach no, coś tam próbują gdzieś ugryźć i tak dalej. No to skąd ten człowiek mający dzisiaj 30, 40, 50 czy 15 lat, skąd się ma o tym dowiedzieć, jeżeli również w kościele gdzieś te tematy nam troszeczkę uciekają albo są zdawkowo tylko wspominane.
Śmierć w świetle wiary, temat, który podejmujemy. Zaprośmy kolejne osoby do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać.
A kto jest ze z nami? Możemy poznać Pani imię?
Tak, Teresa, ja jestem z Krakowa.
Prosimy Pani Teresa.
Ja chciałam zapytać taką rzecz, czy jest możliwe, aby dusze, które już zmarły, ludzie, którzy zmarli, czy dusze mogą kontaktować się z ludźmi żyjącymi? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie chciałabym zapytać, czy zamówienie mszy gregoriańskich zapewnia zbawienie duszy, za którą się msze odprawiają? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również Pani Tereso. Pozdrawiamy i te pytania.
Bardzo ważne pytania tutaj właśnie padły od Pani Teresy. Otóż odpowiedź jest bardzo krótka na pierwsze pytanie. Czy dusze osoby zmarłych mogą kontaktować się z ludźmi w świetle wiary katolickiej? Tak, mogą. Natomiast udzielenie tak krótkiej odpowiedzi jest poniekąd troszeczkę niebezpieczne, jeżeli się nie doda pewnego komentarza. Ponieważ w takim kontakcie, wiele osób mówi, w domu straszy, coś kołata, albo widziałem osobę zmarłą. Jak na to spojrzeć? Mogą być trzy rzeczy. Mogą być to działania naturalne pracy mózgu pod wpływem bardzo silnych przeżyć, emocji. Jeżeli ja kogoś 40 czy 50 lat widziałem, jak tak wchodzi, jak tak zdejmuje buty, jak tak otwiera drzwi, jak tak siada na łóżku, przeżywam śmierć, mija dzień, tydzień, miesiąc po tydzień, nie mogę się z tym pogodzić i nieraz łóżko zaskrzypiało. Wydaje się nawet, wizualizacja może nastąpić poniekąd, że projekcja świadomości, że widzę tę osobę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mogą być to działania również demoniczne. Święty Paweł mówi, że szatan podaje się za anioła światłości, więc jeżeli są jakieś sprawy duchowe ze świata zmarłych, ktoś przychodzi, coś mówi, trzeba być tutaj bardzo ostrożnym, bardzo delikatnym, albo może dusza czyśćcowa, czy dusze świętych z nieba, mamy przykład no, nawet samej Matki Bożej czy samego Chrystusa, którzy się objawiają. Ojciec Pio o tym pisze, Maria Sima, wielu mistyków, których dusze czyśćcowe prosiło o modlitwę, czy tak jak ojca Pio o odprawienie intencji mszy świętej w ich intencji. Natomiast Pamiętajmy, że w tym świecie duchowym to nie tak, że my zmierzyliśmy, zważyliśmy, od razu widzimy. To są rzeczy pewne zakryte dla nas. Dlatego potrzeba tutaj ostrożności. Może tylko taka praktyczna rada. Jeżeli komuś się ktoś często śni ze zmarłych, jeżeli ktoś przeżywa, to jest to pierwsze wezwanie, nie żeby to rozgrzebywać jakoś i chcieć więcej tych snów, czy żeby ta dusza w śnie coś więcej powiedziała, tylko to jest wezwanie modlić się za tych zmarłych. Gdyby to się powtarzało, a szczególnie jeżeli to napełnia nas pewnym lękiem, niepokojem, gdy jestem w domu, warto już, i to trwa dłuższy czas, warto czy ze spowiednikiem się skontaktować, czy w parafii z księdzem przedstawić sprawę, bo być może no, potrzeba jakiejś większej modlitwy za tę osobę zmarłych. Są też miejsca, które były naznaczone tragedią, mordowaniem, jakąś rzezią, gdzie potrzeba, by szczególnie pomodlić się za tych wszystkich, którzy czy tam gdzieś polegli, czy zostali zamordowani. To i księża egzorcyści o tym wspominają. Ale tu potrzeba, żebyśmy nie przez pryzmat zabobonu jakiegoś patrzyli, ale przez pryzmat wiary i praktyk, które Kościół w przepisach liturgicznych bardzo jasno określa. Więc jeżeli są jakieś kontakty ze zmarłymi, zawsze to jest wyzwanie i jak najszybciej za nich się pomodlić w różnej formie, bo my mówimy pomodlić się, ale to jest cały skarbiec w Kościele katolickim, tak? To są modlitwy indywidualne, to jest akt strzelisty, mijam cmentarz, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. To jest koronka, to jest różaniec, no ale przede wszystkim ofiara mszy świętej, ofiara komunii świętej. I też pytanie, czy jeżeli zostanie odprawiona msza święta gregoriańska, czy ta dusza już będzie zbawiona, bo wiemy, choć to jest z tradycji Kościoła, nie bezpośrednio już z objawienia tego publicznego, że jest to szczególna od 30 kolejno odprawionych mszy. Natomiast podkreślam, to nie działa jak automatyzm. Maria Sima uchyla niejako rąbka tajemnicy i mówi, że ofiara mszy świętej tak potężna działa na człowieka, ale potrzeba też otwartości. Jak za życia kto traktował Chrystusa Eucharystycznego? I teraz, gdy jest sprawowana ofiara mszy świętej za osoby zmarłe, niejako tak troszeczkę poetycko można powiedzieć, że ten wodospad łask z tej ofiary krzyżowej zbawczej spada na tą duszę czystową. Natomiast ja to tak próbuję to przybliżyć. Jeżeli ja za życia, a to opuszczałem się, a to spóźniałem się, a to żyłem gumę, a to nie szanowałem Najświętszego Sakramentu, no różne takie przewinienia. Co prawda przed śmiercią wyspowiadałem się, żałowałem. To te różne grzechy powodują, że ja taki trochę parasol nad sobą robię. I ten wodospad łask spływa, ale może tylko mała stróżka czy kropelki staną się moim udziałem. I może potrzeba dużo mszy świętej, żeby tej duszy przyjść z wielką pomocą. I odwrotnie, im kto bardziej kocha Chrystusa Eucharystycznego, nie ma u mnie w roku niedzieli bez mszy świętej, no chyba, że jestem obożnie chory, czy obiektywna. Jestem nawet jako turysta w katedrach, ale widzę czerwona lampka, jest Najświętszy Sakrament, uklękam, choćby króciutko uwielbić Chrystusa. Zawsze staram się, choć te kilka minut przede mszą świętą być, nie wpaść tak w trakcie, żeby się przygotować, wyciszyć. I za mnie jest po śmierci odprawiana msza święta, to ogrom, ja jestem po prostu otwarty na te łaski. Dlatego póki żyjemy, ceńmy sobie Chrystusa Eucharystycznego, szanujmy mszę świętą, również w takich rzeczach ziemskich, jak nasz strój, nasze zachowanie, nasza postawa, klęczenia, niekucania. Niech to będzie wyrazem, że to nie jest zwykły opłatek, ale żywy, prawdziwy Chrystus, przed którym ja stanę, gdy umrę. A dzisiaj On jest w Najświętszym Sakramencie. Dziś ja mam szansę poprzez te akty wzrastać w świętości, otwierać się na Jego łaskę.
Powiedzieliśmy o stanie piekła, o stanie nieba, a stan czyśca.
Więc to jest to wydoskonalenie się w miłości. Dlaczego? Otóż mówi nam Pismo Święte, że do miejsca świętego nic nieczystego nie może wejść. Owszem, nie mam grzechu ciężkiego, śmiertelnego. Nie odrzuciłem Bożej propozycji zbawienia. Nawróciłem się przed śmiercią. Starałem się do niej przygotować. Ale to, co powiedzieliśmy, są różne jeszcze skutki, różne naleciałości i w moim charakterze, i moich czynów.
I czy wiemy, na czym to przygotowanie polega, na to oczyszczenie?
Mówi się o ogniu czystowym, tak jak się mówi o ogniu piekielnym, z tym, że znów, no cały czas trzeba tu robić to zastrzeżenie, że to mówimy przez analogię. Tak jak złoto próbuje się w ogniu, ogień zresztą w Piśmie Świętym ma podwójne znaczenie, albo zniszczenia zagłady, albo oczyszczenia. Święty Paweł w liście do Koryntian pisze, że ci, którzy budują na fundamencie takim no płochym, słabym, z jakiejś trawy, nie ze złota, nie z jakiegoś trwałego kamienia, sami wprawdzie ocaleją, ich dzieło spłonie, jak będzie ten czas próby, sami wprawdzie ocaleją, lecz tak jakby przez ogień. Więc kiedy ja po śmierci, po sądzie Bożym indywidualnym stanę w obliczu i zobaczę wspaniałość Pana Boga, Jego propozycji, Jego świętość, Jego miłość i zobaczę, jak ja poprzez pychę, grzech, gburowatość, kłótliwość z innymi ludźmi, no, słowem przez grzech to odrzucałem, to ten ból jest dla mnie oczyszczającym. Ja chcę się w tym wydoskonalić. To jest tak, kochani, jakbym powiedział, przez porównanie znów ziemskie, jeżeli kocham jakąś osobę, szalenie kocham jakąś osobę i wiem, że ją skrzywdziłem, wiem, że zrobiłem źle, przemyślałem to, dotarło to do mnie. Ja nieraz wiele osób tak mówi, ja mógłbym dzisiaj najgorsze bóle katusze znosić, byleby być z tą kochaną osobą, byleby mi przebaczyła. A jeżeli cię spotyka jakieś cierpienie, jeżeli ofiaruję to w intencji tej i tej osoby, bo tyle krzywd i to cierpienie słuszne i nawet mam poczucie takiej radości, może ze słowo radości, że ja cierpię, bo to jest sprawiedliwe i mogę zadośćuczynić za to, co robiłem. Więc to jest to wydoskonalenie, żeby nawet bez najmniejszej plamki grzechowej móc w przyszłości stanąć przed Panem Bogiem.
I na zakończenie, jak przygotować się na ten moment śmierci?
Najlepiej przez całe życie. Nie odkładać, tak jak mówiliśmy, do końca. Bo nie wiem, czy będę miał szansę. Dwa, nie wiem, czy ja będę umiał, będę miał wolę, dyspozycję i tym podobnie. Podstawową, fundamentalną rzeczą to jest stan łaski uświęcającej. Spowiedź święta, komunia święta. Oczywiście spowiedź święta, do której ja się przygotowuję. Nie idę z biegu, bo muszę, bo jestem świadkiem, bo tym, bo tamtym. Nie daj Boże spowiedzi świętej świętokradzkiej. Czuwanie. Druga rzecz, kochani, przygotowanie do śmierci to, co przez wieki ludzie byli mądrzy. Byłem u spowiedzi, otrzymałem odpuszczenie grzechów, ale uzyskać również odpust. Albo na ziemi poprzez modlitwę, post, jałmużnę za swoje złe skutki zadośćuczynić. Żeby ten czyściec, to wydoskonalenie było tu na ziemi, a nie po śmierci. Stąd różne posty, stąd umartwienia, jałmużny. Proszę zwrócić uwagę, że jałmużna jest zaliczana do trzech najprzedniejszych dobrych uczynków. Księga Tobiasza, Ewangelia, Wdowi Grosz, Ojcowie Kościoła, Katechizm Kościoła, jak chwalą jałmużnę. Zdawałoby się jakiś materialny, pieniężny dar, wspieram czy misję, czy hospicjum, ale mamy też jałmużnę składaną, czy ofiary z myślą o zmarłych. To są właśnie teraz ten czas kartek wypominkowych, czy przypominkowych, jak w niektórych częściach Polski mówią, czy na Śląsku Zalecki, czy ofiara, którą składam przy okazji zamawiania mszy świętej. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że składając tą ofiarą mają czyn zasługujący, jeżeli to robią z miłości do tych zmarłych. Bo to mnie coś kosztuje. To jest jakaś moja ofiara. Ktoś przeze mnie zginął. To nie, no, żałuję, wyspowiadałem się. Ale zapytaj, czy tam w tej rodzinie nie jest bieda? Może zginął jedyny żywiciel poprzez moją brawurę. W jakiś sposób pomóc, żeby zniwelować również skutki w tym wymiarze ziemskim. I kochani, tutaj wszyscy święci czy mistycy, którzy się wypowiadają więcej na temat przygotowania do śmierci, mówią właśnie o roli Matki Najświętszej. Nabożeństwo do Matki Bożej, kult Matki Bożej, Najświętszej Marii Panny. Proszę zwrócić uwagę, że katolik praktycznie codziennie prosi Matkę Bożą o pomoc śmierci, tylko się nie zastanawia nad tym najczęściej. Bo jak się kończy modlitwa Zdrowaś Maryjo? Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chodzi o to, żebyśmy to z wiarą odmawiali, ze świadomością, a nie już tak troszeczkę z przyzwyczajenia. I ten kult Matki Bożej, kult świętych pańskich jest bardzo ważny. Oczywiście no, dużą taką pomocą w wzrastaniu świętości jest czy stały spowiednik, czy kierownictwo duchowe dla tych, którzy poważniej to traktują. Nie spowiedź od tego księdza do tego, bo te grzechy mi się powtarzają trochę głupio, a nowy ksiądz to nie będzie tak już wiedział, z znał. Właśnie dobrze, że ten ksiądz mnie zna. Dobrze, że to jest czy mój kolega, czy znajomy, czy ktoś, kto zna konteksty mego życia, bo łatwiej może ocenić i łatwiej może potem pokierować, pomóc, podpowiedzieć, co w życiu zmienić. Praca nad wadą główną. To wszystko było w teologii. To nam wszystko gdzieś się tam... jaka jest twoja wada główna? Co do ostatniej spowiedzi zostało zrobione? Jak pracować? Jak ją poznać? Prawda? Ta teologia i mistyka była bardzo perfekcyjnie ułożona.
Śmierć w świetle wiary. Temat, który podjęliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Naszym gościem jest pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Ruch FATA. Dziękujemy za to spotkanie, za te treści, za to przypomnienie, za naświetlenie tej rzeczywistości śmierci.
Bóg zapłać. I na koniec jeszcze chciałbym pozdrowić i moją diecezję drohiczyńską obecnie, ale również i księdza biskupa Aleksandra z Grodna, bo mogę też poniekąd powiedzieć moją diecezję grodzieńską. Wiele parafii i przekazać tutaj pozdrowienia również od ojców redemptorystów i z Grodna, i z Brzostowicy Wielkiej. Wczoraj miałem okazję się chwilkę spotkać. A problemy, które mamy, które widzimy związane z śmiercią, czy na zachodzie Europy, czy na wschodzie Europy, szczególnie z młodym pokoleniem i wychowaniem do życia wiecznego, mamy bardzo podobne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I na zakończenie, święty Józefie, patronie dobrej śmierci.
Módl się za nami.
Módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, na zawsze dziewica.